co w prawie piszczy.
Wracamy do tego wątku związanego z ogólną kulturą, wiedzą, wykształceniem, wyczuciem. Tutaj różnych kategorii używaliśmy. Ja sobie tak jeszcze pomyślałam, że ważne jest to, co dzisiaj zresztą, i chyba kiedyś o tym mówiliśmy, jest taką charakterystyczną cechą współczesnych ludzi, że ciągle się dokształcamy, ciągle sobie robimy jakieś kursy, chcemy więcej. I to jest akurat bardzo fajne, pod warunkiem oczywiście, że nie ogranicza się to tylko do gromadzenia kolejnych świstków papieru. Natomiast, no właśnie, zawsze jest ryzyko tego, że osiądziemy i my to już nie potrzebujemy, niech młodzi się uczą, tak? Chyba warto by było też właśnie zaszczepić coś takiego w tych formujących się kandydatach do kapłaństwa, tę taką potrzebę, a właściwie konieczność rozwoju.
To temat, który będzie tak naprawdę też, pani redaktor, tak, bo formacja permanens, ta formacja stała, które się przecież,
się
bardzo często mówi, to już się już pojawiało i się będzie pojawiało i też pojawia się często w takiej przestrzeni kościelnej, wewnątrzkościelnej, czy takiej medialno-kościelnej, o tej potrzebie. Organizuje się też mnóstwo różnych rzeczy w związku z tym, tak? Mniej czy bardziej danych oczywiście, różne szkolenia, ta konferencja, sympozja, kurs, tego naprawdę jest.
Propozycji jest dużo, ale pytanie, czy ktoś chce z tego skorzystać i jeszcze pytanie, czy tak naprawdę, prawda? No bo można chodzić na te wszystkie kursy.
Tak, bo do części są na przykład kompanii zobowiązani, tak?
O właśnie, a można siedzieć i odbijać te treści, ale przechodzę do kolejnego kanonu 249, bo on też koresponduje z tymi treściami. W programie formacji kapłańskiej należy zatroszczyć się, by alumni nie tylko nauczyli się dokładnie języka ojczystego, oj bardzo trzeba by się było to troszczyć, lecz także dobrze poznali język łaciński oraz posiedli wystarczającą znajomość języków obcych, których umiejętność wydaje się konieczna lub pożyteczna do ich formacji albo do wykonywania pasterskiej posługi. Ja bym zaczęła od języka ojczystego i rzeczywiście nałożyła takie zobowiązanie, które zresztą nakładam na wszystkich, czymkolwiek jesteśmy, ale zabieramy głos publicznie, to dbajmy o to, żeby to miało ręce i nogi.
No dziś szczerze zauważamy, że niezwykle sublimowaną umiejętnością jest umiejętność czytania ze zrozumieniem, tak?
No tak, wyższa szkoła jazdy.
Ludzie kończą studia, to jest brutalne, ale kończą studia, nie umieją czytać ze zrozumieniem, tak? No więc coś wydaje się, że jest nie tak. No jeśli ktoś nie potrafi czytać ze zrozumieniem, no to jak on skończył studia, tak? Jak on w ogóle sobie z tym poradził? Jest to coś rzeczywiście przerażającego, buduje się na piasku, tak? Cały ten gmak, nie wiem jak on wygląda ostatecznie, ale jest znoszony na piasku, gdy brakuje tych fundamentalnych umiejętności.
Czytałam swego czasu o badaniach wśród studentów brytyjskich. Nie pamiętam jaka część, ale znacząca. Naprawdę to było kilkadziesiąt procent, powyżej 50 na pewno. Nie była w stanie zrozumieć ulotki aspiryny. I kiedy daję ten przykład studentom, to mówię, że proszę się nie pocieszać, że to dotyczyło studentów brytyjskich, bo obawiam się, że gdziekolwiek byśmy ucho nie przyłożyli, to wyniki będą takie. I to jest porażające. A w przypadku księży mamy do czynienia jeszcze z ludźmi, którzy mówią do innych.
Widzimy, że poziom, jeśli chodzi o stosowanie języka nazwanego językiem ojczystym, zdaje się też rzeczywiście spadać. Już nie mówiąc o tym, że zatracamy subtelności, to znaczy, tu myślę, że taka sytuacja pewnej polonistki, właśnie już tego nowego typu, nazwijmy to, ale jakby nie z jej winy, bo jak powiem, o co chodzi, to się to wyjaśni, która pojechała do dzieci, gdzieś to było na Litwie, do polskiej szkoły, na jakieś zastępstwo, czy jako native speaker, coś takiego, i zrobiła dyktando. I dzieci robią mnóstwo błędów w dyktancie. I ta pani pyta dzieci, no ale dlaczego, skąd tyle błędów? Dlaczego żeś tak to... Bo pani tak mówiła.
O proszę.
To znaczy oni jeszcze mieli tam nauczycieli, też miał nauczycieli, którzy jeszcze w mowie rozróżniali między U, tak, czyli O z kreską, U otwarte, CH samocha i między RZ a rzec kropką. Niektórzy z nas dzisiaj to rozróżnia. No nikt, dlatego jak ona tam pojechała, no to mówi, a dzieci nie miały napisać, bo one pisały ze słuchu, ponieważ tam to jeszcze rozróżniają, tam to przetrwało.
Pięknie.
Tego, czego my nie mamy. Ale drugą taką stratą, której teraz też doświadczamy, no to jest strata akcentowania. no, namiętnie, prawda, to zamiataliście, ten słynny przykład, tak?
Liście, czy zamiataliście,
no to jest jakby jeden z nielicznych w języku polskim przypadków, kiedy różnica akcentu jest różnicą znaczenia, ale ponieważ jest tego tak mało, to właściwie ten akcent się zupełnie zatraca. Znowu, u nas na Śląsku jakby wolniej pod wpływem tych naleciłości, zwłaszcza niemieckich, ale gdy ogląda się choćby telewizję, no to tam, no właściwie już rzadko kto widzi jakikolwiek problem w niewłaściwym akcentowaniu.
Ja prowadzę takie zajęcia właśnie z dykcji, emisji głosu, gdzie ta tematyka bardzo gęsto się pojawia i rzeczywiście niestety zaczynam od tej refleksji, że nie mamy wzorców. No przecież my język chłoniemy trochę przez skórę, prawda? To znaczy mówimy tak, jak mówi się dookoła nas i to, że osoby publiczne, tu daję przykład oczywiście polityków, aktorów, dziennikarzy, ale i księży, nauczycieli, to cała grupa, a jeszcze szersza, no nie przekazują już tych wzorców, nie mają nawet wrażliwości językowej, bo to jest gdzieś też takie dramatyczne. A tu mówimy oczywiście o języku ojczystym, wracam jeszcze do tego kanonu. Oprócz niego jest wskazana łacina, taka oczywista oczywistość w przypadku księży, niekoniecznie. No, patrzę na minę.
No, ja jestem po filologii klasycznej, miałem epizod rocznego nauczania łaciny w seminarium. Coś tam rozumieją, no bym powiedział, nie? No na pewno, no nie jest to postulowany poziom tego, aby na przykład byli w stanie w Polsce, to też podkreślam, ponieważ dlaczego to jest też problem akurat w naszym kraju? W naszym kraju właściwie upadło zupełnie nauczanie klasyczne. Mhm. Na przykład w Niemczech ktoś, kto wstępuje do seminarium, może być już po 7 latach nauki łaciny.
O, no to
ponieważ
jest
jeśli jest,
różnica.
Tak, jeśli zaczyna tam, może już 7 lat się uczyć, na jakim poziomie przychodzi i od jakiego punktu zaczyna. Jeśli u nas wszyscy zaczynamy od alfabetu, no to co jest się w stanie przy osiągnąć na tym etapie, kiedy to nie są studia filologiczne, tak, tylko to jest jeden z momentów. No więc kogoś się, jak dobrze pójdzie, nauczy tam czytać w miarę z dobrą akcentacją. Zresztą w wielu księgach liturgicznych i tych pismach są akcenty zaznaczone, co wielu nie przeszkadza wcale rzeczywiście, żeby tego nie dostrzegać. Więc jakieś płynne czytanie łaciny i rozumienie prostego tekstu, ale przypuszczam, że nawet nie tego najprostszego, klasycznego, który jest pierwszy na studiach klasycznych, prawda, czyli te słynne komentarze, czy jak to tam się użyto, komentarze z Beli Galicji, prawda, czyli Cezara, Galia est omnia divisa in parte stres, prawda.
To nawet z Kaczmarskiego od razu się z muzyką odpala, że tak powiem. Języki ważna rzecz, choć chyba ten największy akcent bym postawiła na ten ojczysty, no bo on pozwala się skomunikować z tymi, którzy są dani księdzu w parafii. Pewnie ten temat jeszcze nam wróci. I my też wrócimy, proszę Państwa, ale już za tydzień. Dziś kłaniamy się wdzięcznie ksiądz dr Tomasz Relis.
Szczęść Boże.
I Ewa Skrabacz. Dobranoc.